Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. Szczęść Boże, Ekscelencjo, witamy i pozdrawiamy. Prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy i podjęcie także rozmów ze słuchaczami Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, pozdrawiam chorych, samotnych, będących teraz w podróży i wszystkich, którzy o tej porze nas słuchają. Drodzy radiosłuchacze, wczoraj świętem ofiarowania Pańskiego zakończyliśmy okres związany z tajemnicą Bożego Narodzenia. Był to zarazem Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony w tym roku po raz 22. Przypomnijmy, że wprowadził ten dzień papież święty Jan Paweł II w roku 1997. Kościół katolicki dziękował wczoraj w szczególny sposób za dar osób konsekrowanych, czyli za męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne, które są szczególnym skarbem Kościoła i pełnią w Kościele i w świecie ważną misję. Wszystkie zgromadzenia zakonne podejmują życie według rad ewangelicznych. Członkowie tych wspólnot podczas konsekracji zakonnej składają Bogu i Kościołowi trzy śluby dobrowolnego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Tym właśnie ślubom poświęcimy dzisiejszą katechezę, jako że zachowują one dla Kościoła wielką wartość i aktualność, a są dzisiaj przez wiele osób może także i chrześcijan, niedoceniane, a nawet ośmieszane. I one są zalecane nie tylko osobom życia konsekrowanego, ale całej społeczności chrześcijańskiej. Podejmując tę katechezę z takim tematem, otrzymamy taki tryptyk. Przypomnę, że przedwczoraj, we czwartek wieczorem, były w Radiu Maryja, wcześniej w telewizji TVN, rozmowy niedokończone, poświęcone życiu konsekrowanemu. Wczoraj był Dzień Życia Konsekrowanego, dzień modlitwy z osobami i za osoby konsekrowane, a dzisiaj pochylimy się nad radami ewangelicznymi, które są treścią życia przede wszystkim osób konsekrowanych. Już w ramach wstępnych chcemy zauważyć, że są one jakby doskonalszą formą, chodzi o rady ewangeliczne, życia chrześcijańskiego. Udoskonalają bowiem życie wedle 10 przykazań. Zachowanie przykazań stanowi niezbędne minimum, jakie Pan Bóg postawił do zachowywania, aby osiągnąć życie wieczne. Rady ewangeliczne, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa stanowią jakby wyższy stopień chrześcijańskiej doskonałości, na którym może niektórych chrześcijan nie stać, jak to okazało się podczas spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem. Struktura katechezy narzuca się nam sama. Będzie miała ona formę tryptyku wyznaczoną przez trzy rady ewangeliczne, które wyznaczają styl życia osobom zakonnym, a które są także ważne dla wszystkich chrześcijan, jako że zaproponował je swoim uczniom sam Chrystus. A więc zaczynamy od ewangelicznego ubóstwa. Zacznijmy od fragmentu psalmu 49. Znajdujemy w nim takie słowa: nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, gdy wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, a jego bogactwo za nim nie pośpieszy. I chociaż w życiu schlebia sam sobie, będą cię sławić, żeś się dobrze urządził. Iść musi do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie ujrzą światła. Człowiek żyjący bezmyślnie w dostatku równy jest bydlętom, które giną. To słowa psalmu 49. Tak oto Duch Święty polecił napisać człowiekowi słowa prawdy dotyczące bogactwa tego świata. Drodzy radiosłuchacze, ubóstwo nie było i nie jest popularne w szerokich kręgach ludzi, bo człowiek z natury jest chciwcem, jest nastawiony na posiadanie, na to, by mieć, chce bardziej mieć, aniżeli być. Tendencja do posiadania ujawnia się już u małych dzieci. Zauważmy, dziecko, gdy otrzyma coś od rodziców, niechętnie niekiedy dzieli się z bratem czy siostrą, zagarnia zwykle wszystko dla siebie, woli brać, aniżeli dzielić się. Wiemy, że dzisiaj niektórzy rodzice popełniają błąd wychowawczy, zaspokajając wszystkie zachcianki dzieci, gdy nie uczą rodzice dawania, a tylko gromadzenia, brania i niedzielenia się. Jeżeli ta wpisana od urodzenia chciwość, egoistyczna zachłanność nie jest pilnowana, nie jest leczona, później może przybrać wielkie rozmiary i może stać się powodem nieszczęścia człowieka. Chciwość nieleczona, nietrzymana w ryzach, prowadzi do opłakanych konsekwencji. Zauważmy, ileż to ludzi w pogoni za bogactwem, za majątnością, za pieniądzem popełniło zło. Za pieniądze za 30 srebrników wydał Judasz na śmierć Syna Bożego. Za pieniądze żołnierze w Jerozolimie rozpowiadali, że Chrystus nie zmartwychwstał, a więc szerzyli kłamstwo o zmartwychwstaniu. Za pieniądze na placu świętego Piotra człowiek strzelał do Ojca Świętego. Za wielkie pieniądze w czasach powojennych szpiclowano i dręczono ludzi. Nie było pieniędzy na budowę szpitali, dróg, szkół, ale musiały być pieniądze na szerzenie ideologii ateistycznej. Musiały być pieniądze dla pracowników służby bezpieczeństwa, dla szpiclów, dla donosicieli. Ileż pieniędzy, zauważmy, przeznaczono na walkę z prawdą, na walkę z Kościołem, chrześcijaństwem, w systemach totalitarnych. Dzisiaj wiele się zmieniło, ale jednak jest podobnie. Ileż pieniędzy się przeznacza na socjotechnikę w mediach, na szerzenie kłamstwa historycznego, na finansowanie partii politycznych. Niektórzy ludzie ulegają, bo się boją stracić stanowisko, pracę. Nie mylą się ci, którzy mówią, że gdy leżą pieniądze na stole, to prawda milczy. I to jest nasz ból, to jest bardzo niebezpieczne dla życia publicznego. Dzisiaj w aktualnie sytuacji naszej narodowej, międzynarodowej widzimy właśnie, co się dzieje. Niestety jest to przykre, że niekiedy przy pomocy pieniędzy próbuje się walczyć z prawdą, łamie się ludzkie sumienia. Niemal codziennie media, telewizja, radio, prasa, internet dostarczają nam informacji mrożących krew, wskazujących na zabójstwa, na napady w pogoni za pieniądzem. Drodzy radiosłuchacze, warto pamiętać, że wartości materialne zwykle są konfliktotwórcze, zaś wartości duchowe nie są konfliktowe. Nikt nam nie zazdrości, nie będzie walczył z nami, jak będziemy pokorni, jak będziemy wrażliwi na drugich ludzi, na ubogich, jak będziemy pomagać biednym. Natomiast zaraz nas zaatakują, jeżeli będziemy chcieli zdobyć jakieś dobre materialne, gdy inni też mogą tego chcieć. Wartości materialne związane z pieniądzem powodują niekiedy wielkie spustoszenie. W taki świat nastawiony na gromadzenie mienia doczesnego wszedł Syn Boży, odwieczny mieszkaniec z nieba. Stanął i powiedział pewnego dnia do ludzi rozpychających się za mieniem doczesnym: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Zaprawdę powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. A gdzie indziej czytamy: sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. To słowa skierowane do młodzieńca bogatego. Nie noście ze sobą trzos, ani torby, ani sandałów. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie zależy od jego mienia. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Słowa Chrystusa. Chrystus ludzkim zapędom ku bogactwu doczesnemu przeciwstawił inny świat, świat wartości duchowych. Przeciwstawił pęd do pomnażania dóbr duchowych. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie muli i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Drodzy radiosłuchacze, Chrystus jest pierwszym, który te słowa dokładnie zrealizował. Dlatego mógł pewnego dnia powiedzieć: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. Apostoł narodów wyznał zaś o tym, którego powołał: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Jezus był ubogim w pełnym tego słowa znaczeniu. Był ubogi od żłóbka betlejemskiego aż do wynajętego grobu na Golgocie. Będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Wszyscy, którzy mają do czynienia z Jezusem, wzywani są zawsze do ubóstwa. Zauważmy jednak, żeby dać tutaj świadectwo prawdzie, że ubóstwo ewangeliczne ma specyficzne znaczenie. Ewangelia, wzywając do ubóstwa, wcale nie potępia bogactwa i własności. Własność i używanie rzeczy materialnych mają w Ewangelii w pewnym sensie wymiar pozytywny, jednakże świat i jego wartości, bogactwo i jego wartości, bogactwo i używanie mogą zniewolić człowieka wskutek jego słabości. Mogą stać się dla niego bożkiem i wartością najwyższą. Człowiek ubogi duchem, człowiek Chrystusa, to człowiek wolny dla Boga. To człowiek wyzwolony od przywiązania do rzeczy tego świata. Stąd też od wszystkich wierzących, a przede wszystkim od osób duchownych, wymaga się pewnego dystansu wobec własności i wartości materialnych. Na zakończenie refleksji nad ewangelicznym ubóstwem przytoczmy jeszcze ważne ostrzeżenie świętego Pawła Apostoła, zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i zasadzkę oraz w liczne, szkodliwe i nierozumne pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiają się niektórzy, zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Drodzy radiosłuchacze, po tym chrystusowym ostrzeżeniu powiedzmy jeszcze, że może być tak, że można nie mieć nic lub mieć bardzo mało, a równocześnie nie mieć ducha ubóstwa. I przeciwnie, można mieć też bardzo dużo. Można mieć zasoby materialne i przy tym być ubogim w duchu. Można być podobnym do Chrystusa w ubóstwie ewangelicznym, jak się tym dysponuje, dzieli, dobrze zarządza i nie traktuje jako najwyższego, najważniejszego celu życiowego. Przechodzimy do drugiej rady ewangelicznej, ewangeliczna czystość. Drodzy radiosłuchacze, tak jak nie jest dzisiaj łatwo mówić o ewangelicznym ubóstwie i propagować je, tak mamy świadomość, że nie jest łatwo dzisiaj promować ewangeliczną czystość. Doświadczamy tego jako duszpasterze, gdy prorocy tego świata propagują rozwiązłość. Mają dzisiaj do dyspozycji bogate środki do dawniejszych form przekazu, takie jak film, telewizja, prasa kolorowa, radio, taśmy wideo, reklamy. Dzisiaj doszedł jeszcze internet. Niestety wiele ludzi ulega współczesnej reklamie liberalnego postępowania. Bardzo trudno jest też ochronić naszą młodzież przed zalewem pornografii. Mamy jednak świadomość, że jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy powołani do obrony, zwłaszcza młodego pokolenia, przed zgorszeniem. Skutki tych szatańskich działań są widoczne. Rozwiązłe i wulgarne rozmowy, rosnąca liczba związków niesakramentalnych, życie wspólne bez żadnych zobowiązań, trójkąty małżeńskie, zdrady, deprecjonowanie czystości i celibatu. To wszystko prowadzi do wielkiego poranienia. Tych ludzi poranionych w tym sektorze życia jest tak dużo. Mamy z nimi do czynienia właśnie w duszpasterstwach parafialnych. Czasem załamujemy ręce, co zrobić, żeby im pomóc. To jest konsekwencja właśnie nieprzestrzegania Bożych wskazań w tej materii. Drodzy radiosłuchacze, w takim świecie właśnie działa Chrystus Pan. W takim świecie działa Kościół. Chrystus w Kościele wzywa nas do życia innego, do życia we wstrzemięźliwości, w czystości kapłańskiej, zakonnej, przedmałżeńskiej, małżeńskiej i każdej innej. Każe nam patrzeć na siebie i każe siebie naśladować. Oto zauważmy, że Jezus sam był bezżenny, czysty. Już od samego początku otoczył się ludźmi czystymi, dziewiczymi. Urodził się z niepokalanej dziewicy. Oddał się pod opiekę dziewiczego Józefa. Uczynił umiłowanym uczniem dziewiczego Jana, który jako jedyny, co warto podkreślić, z apostołów, został do końca pod krzyżem. To wszystko ma swoją wymowę. Jezus nie przyprowadził do domu swojej matki, żadnej dziewczyny, bezżenność i czystość Chrystusa nie wypływały jednak z jakiejś rezygnacji, z uszczuplenia Jego miłości, lecz z miłości niesłychanej i pełnej. Miłość Chrystusa nie zna ograniczeń, nie zawęża się do wybranych osób. On wszystkich uważa za bliskich sobie, za swoją rodzinę, jak to sam powiedział, wskazując na uczniów: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Chrystus wzywa do naśladowania siebie, wzywa także do naśladowania bezżenności i czystości. Ewangeliczna czystość jest jednocześnie darem i zadaniem. Skoro jest darem, to trzeba nam o nią prosić, modlić się. Skoro jest także zadaniem, to trzeba ją zdobywać i umacniać, co zawsze się wiąże z wysiłkiem, z samozaparciem, wytrwałością. Czystość jest znakiem zwycięstwa ducha nad ciałem. Jest potwierdzeniem, że w człowieku duch może panować nad sferą cielesną. Jest to znak wielkości człowieka, gdyż w przyrodzie żadne zwierzę nie jest do takiego opanowania zdolne. Tylko człowiek jest w stanie świadomie i dobrowolnie opanować popęd seksualny i go sublimować, jak to się mówi w psychologii. Czystość czyni człowieka znakiem, przejawem transcendencji ducha nad materią i przez to również jego transcendencji w przyrodzie. Duch powinien zawsze panować nad materią, nad ciałem i nią kierować. To już Platon mówił w starożytności, że dusza ma być jeźdźcem, który kieruje koniem, jakim jest ciało. Duch kieruje ciałem, dusza jest żeglarzem, sternikiem, a ciało jest okrętem. Czystość jest cnotą trudną, wymagającą licznych wyrzeczeń. W wielu przypadkach może ona być ciężką pokutą, powiedzmy to jasno, która wymaga podwójnego samozaparcia, przynajmniej w pewnych sytuacjach i okresach życia. Tak trzeba pojmować czystość całkowitą, jako pokutę za grzechy świata, szczególnie za grzechy nieczystości, które rozpanoszyły się w dzisiejszym świecie. Mówiąc o ewangelicznej czystości, warto też zwrócić uwagę na skutki prowadzenia życia rozwiązłego. Następstwem takiego życia są przeróżne poranienia, o których przed chwilą wspomniałem. Życie niemoralne w dziedzinie czystości przybiera często postać życia podwójnego, obłudnego, dwulicowego. Przytoczmy tu odpowiedni tekst Księgi Syracha. Cytat: człowiek popełniając cudzołóstwo mówi do swej duszy: któż na mnie patrzy? Wokół mnie ciemności, a mury mnie zakrywają. Nikt mnie nie widzi. Czego mam się lękać? Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów. Tylko oczy ludzkie są postrachem dla niego, a zapomina, że oczy Pana nad słońce 10 000 razy jaśniejsze. Patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki najbardziej ukryte. Wszystkie rzeczy są mu znane, zanim powstały, tym więc bardziej po ich stworzeniu. Takiego człowieka spotka kara na ulicach miasta, tam gdzie nie będzie się spodziewał niczego. Zostanie schwytany. Syracha 23:18-21. Dalej jest mowa dla mężczyzny i dla kobiety o fatalnych skutkach grzechu. Grzech zawsze mści się na człowieku, niszczy człowieka i to mówimy zawsze wiernym, że pierwszym skutkiem każdego grzechu jest niszczenie tego człowieka, który go popełnia. Zakończmy refleksję nad ewangeliczną czystością wskazaniem na leki, które sprzyjają i pozwalają trwać w postawie czystości kapłańskiej, zakonnej, przedmałżeńskiej, małżeńskiej czy każdej innej. Do tych środków zapobiegawczych i uzdrawiających należą przede wszystkim modlitwa, medytacja Bożego Słowa, szczera, częsta spowiedź i przede wszystkim nabożeństwo do Matki Najświętszej, do jej niepokalanego serca, które dzisiaj czcimy w pierwszą sobotę miesiąca. I proszę, drogich rady słuchaczy, przechodzimy do trzeciej rady ewangelicznej, do posłuszeństwa. Także przy tej radzie ewangelicznej, jaką jest posłuszeństwo, jesteśmy zmuszeni powiedzieć, że tak jak ewangeliczne ubóstwo i ewangeliczna czystość, jest ono dzisiaj w kryzysie, jest dzisiaj niepopularne. Żalą się rodzice, że dzieci ich nie słuchają, narzekają nauczyciele, wychowawcy, że młode pokolenie nie jest posłuszne, Przychodzi okres dojrzewania, jest to okres buntowania się, okres przejścia z myślenia konkretnego do myślenia abstrakcyjnego, kryzys autorytetu. Młodzi ludzie przestają pytać, kto to powiedział, tylko dlaczego to powiedział. Szukają argumentów, czy to prawda. Nie zawsze umiemy na poczekaniu te argumenty znaleźć i je przedłożyć. Mówi się także o kryzysie posłuszeństwa w Kościele, zwłaszcza na Zachodzie. Wiemy, że po Soborze Watykańskim II wielu księży opuściło szeregi kapłańskie. Pytamy, skąd wziął się ten kryzys. Przyczyny są wielorakie, ale na pewno przyczyny tego stanu rzeczy tkwią po części w naszej naturze ludzkiej, a także w lansowanej dzisiaj modzie na nowoczesność, której wykładnikiem jest fałszywe rozumienie ludzkiej wolności, forsowane przez dzisiejszy postmodernizm, przez liberalizm, przez nową formę marksizmu, marksizm kulturowy. Wolność od wszystkiego. Przypomnijmy, że są dwie odmiany wolności, o których mówią dokumenty Kościoła także. Wolność od i wolność do. Niemcy mówią Freiheit von und Freiheit zu. Liberalizm nagłaśnia i promuje ten pierwszy rodzaj wolności, czyli wolność od. Wolność od nakazów, od zakazów, od obowiązków, od przykazań, od zobowiązań religijnych. Natomiast w myśli chrześcijańskiej w Kościele podkreśla się tę drugą wolność, wolność do czynienia dobra, do miłości, do pełnienia służby. Jesteśmy wolni po to, żeby dobrze wybierać, żeby podejmować dobre wybory moralne. Dobro jest poznawane przez rozum. W filozofii, w etyce wiele mówi się o prawdzie, o dobru. Umysł poznaje i ta rozpoznana rzeczywistość, gdy się jawi jako wartość, jako dobro, staje się przedmiotem naszego pożądania, bo wola z natury swojej jest ukierunkowana na dobro i wtedy właśnie rodzi się w nas powinność. Powinienem to wybrać, to dobro, które poznałem. Prawda przez nas odkryta rodzi powinność, zobowiązanie. Tak właśnie działa mechanizm sumienia. W konkretnej sytuacji odczuwamy powinność, że tak i tak powinniśmy postąpić. Powiedzieć tak dla dobra, a kiedy indziej powiedzieć nie wobec zła. To jest zapisane w ludzkiej naturze, tego się nie wymyśla, to się odczytuje w swoim wnętrzu. Trzeba tylko podjąć refleksję i wgłębić się, nie być człowiekiem powierzchownym. Tylko w człowieku jest ten mechanizm, dzięki któremu człowiek może powiedzieć mogę, nie muszę. To mogę i nie muszę jest określeniem naszej wewnętrznej wolności. A między tym mogę i nie muszę jest powinienem. To jest dzisiaj wielka sprawa, aby zrozumieć, jak wielka jest różnica w rozumieniu wolności przez liberalizm, przez lewaków i przez myśl chrześcijańską. Dzieło kardynała Karola Wojtyły, Osoba i czyn, jest dziełem na temat wolności. Porusza wątek samostanowienia, samopanowania, samoposiadania. To są te struktury właśnie odkryte w człowieku i bardzo ważne, one są właśnie odkryte na drodze wewnętrznego doświadczenia, zanurzenia się, prawda, w życie wewnętrzne człowieka. Te struktury wspomniane przez papieża, to się one wiążą z posłuszeństwem. Kryzys posłuszeństwa jest wynikiem kryzysu rozumienia wolności. Otóż tę wolność rozumie się opacznie, a podchwytują to liberalni wychowawcy, którzy młodzieży wmawiają, by nie słuchali innych, gdyż sami najlepiej wiedzą, co robić. I sami mogą sobie określić, co jest dobre, a co jest złe. Nie muszą innych słuchać. Tę wrodzoną niechęć do bycia posłusznym wspomagają dzisiaj hasła wolności od zobowiązań, od nakazów, od służby. To jest to słynne powiedzenie, rób ta, co chce ta. Dodajmy to na ludzie. Czym zatem jest posłuszeństwo? Stawiamy pytanie. Posłuszeństwo, można powiedzieć, jest próbą dobrego wykorzystania wolności. Jest się posłusznym po to, aby być wolnym. Wolność najpiękniej objawia się w posłuszeństwie. Apostoł napisał, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Święty Jan Paweł II często wzywał nas do przezwyciężania pokusy źle rozumianej wolności. Wolność bowiem nie została człowiekowi dana przez Twórcę do tego, aby niszczył siebie i innych. Wolność nie powinna być samowolą. Nie jest samowolą, ale jest wyborem dobra poznanego przez rozum. Jeszcze raz to powtórzmy. Wolność zatem, jak inne przymioty, cnoty, dary, jest zarazem dana i zadana. Czyli jest darem wpisanym w naturę naszą. Otrzymujemy ją wtedy, gdy właśnie zostajemy ludźmi. I jest razem wezwaniem. Jest ona wezwaniem po to, żeby była kształtowana przez właśnie dobre wybory moralne. Trzeba nabywać takiej sprawności, właśnie dobrych wyborów moralnych. Tylko my, ludzie, jesteśmy wolni z natury. Wolność jest w nas wpisana. W świecie zwierzęcym nie ma takiej wolności. Wolność jest nam zadana, by ją kształtować właśnie przez poznawanie, odkrywanie prawdy. Dlatego tak ważne jest odkrywanie prawdy, bo prawda odkryta właśnie zawiera zobowiązanie, by ją wybrać, by ją zaakceptować, by ją czynić w miłości. A więc można powiedzieć, że wolność jest na usłudze prawdy i miłości. Drodzy radiosłuchacze, wolność jest trudnym darem i jest trudnym też zadaniem. Człowiek nie może być wolny prawdziwie i nie inaczej, jak tylko poprzez prawdę i miłość. Fundamentem zaś wolności i miłości jest prawda. Wolność w prawdzie i wolność w miłości. Jak powtarzał święty Jan Paweł II, a także potem papież Benedykt XVI i także do tego nawiązuje nasz papież Franciszek. Muszę, bo chcę, a chcę, bo kocham. Kiedy dziecko nie słucha matki, to matka może mu powiedzieć: ty mnie nie kochasz, bo gdybyś mnie kochał, to tego byś nie zrobił. To jest owa niewola miłości, o której wiele mówiło się w czasie polskiego milenium. Wiemy, że nawet teologowie się zżymali na tekst Ślubów Jasnogórskich ułożony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, a dotyczący oddania się narodu w macierzyńską niewolę miłości. Natomiast kardynał Karol Wojtyła wspierał wtedy kardynała Wyszyńskiego swoim talentem filozoficznym i wykazywał, że w tym przypadku to sformułowanie jest usprawiedliwione. Sformułowanie, które brzmi niewola miłości, macierzyńska niewola miłości. I mówił, że właśnie to tutaj nie powinno nas to razić. Drodzy radiosłuchacze, wolność jest wielkim darem Boga, a miłość stanowi spełnienie wolności. Dopiero w miłości człowiek czuje się wolny. Matka oddająca się dziecku w miłości czuje się wolna. Im więcej kochamy, tym bardziej czujemy się wolni. Można mówić o wzajemnym powiązaniu i wzajemnej zależności wolności, miłości i prawdy. No to są piękne przymioty właśnie, którymi Pan Bóg obdarował człowieka. Wolnością, miłością i prawdą. Mówimy w chrześcijaństwie, idziemy dalej w tej refleksji nad posłuszeństwem. Mówimy w chrześcijaństwie o posłuszeństwie Bogu i Kościołowi oraz o posłuszeństwie człowiekowi. Posłuszeństwo Bogu wyraża się w zachowywaniu Bożych przykazań. I tutaj dodajmy to, co nam przekazał ten święty Jan Wianney, który powiedział, że wiele ludzi miał, prawda, jako ludzi, którzy do niego przychodzili na rozmowy i wśród nich nikogo nie spotkał, kto by żałował, że był posłuszny Bogu, że zachował jego przykazania. Natomiast wiele ludzi spotkał poranionych, którzy doznali tego poranienia dlatego, że odeszli od Boga, od jego wskazań. Wiele ludzi w ten sposób przegrało swoje życie. Zmarnowało je dlatego, że powiedziało Bogu nie, okazując mu nieposłuszeństwo. Wszelkie zło na ziemi się rodzi wtedy, gdy ludzie nie chcą słuchać Pana Boga. Drodzy radiosłuchacze, mówimy także o posłuszeństwie Kościołowi. Znamy takich reformatorów Kościoła, którzy podjęli reformę Kościoła w posłuszeństwie Kościołowi. Przykładem tego jest święty Franciszek z Asyżu. On faktycznie naprawił średniowieczny Kościół na parę wieków. Ale byli jednak i tacy reformatorzy, którzy reformowali Kościół, wypowiadając mu posłuszeństwo. Przykładem jest tu Marcin Luther, który doprowadził do rozbicia Kościoła. Może tutaj też taką refleksję podejmiemy, że w Kościele nie może być takiej demokracji. Tak nie może być demokracji w rodzinie, w szkole, czy przede wszystkim w wojsku. Dzisiaj to jest taki klucz wytry, demokracja, to prawda, tak, więc jest odmieniana na wszystkie przypadki. Nam Europa Zachodnia zarzuca, że prawda, łamiemy zasadę demokracji, a my się trzymamy tego, co papież powiedział, że demokracja bez wartości staje się mniejszy więc zakamuflowanym totalitaryzmem. Demokracja jest dobra, ale w systemie społeczno-politycznym i sprawdza się, gdy idzie o przekazywanie władzy. Natomiast nie można zakładać demokracji wszędzie, na przykład w rodzinie, w kościele. Nie może być tak, by rodzice byli równi dzieciom na każdym kroku, żeby dzieci rodzicami rządzili i ich pouczali. Nie może być demokracji w wojsku. Co by było, gdyby generał miał słuchać szeregowego? Wojsko obowiązuje hierarchia szarż, stopni i nie ma mowy o demokracji. Nie ma demokracji też w kościele. Jest kolegialność i to jest, to się zaleca. Jest konferencja episkopatu, są rady decyzjalne, inne, żeby te decyzje dla biskupa przygotować, przekonsultować. One mają bardzo pozytywną rolę, ale do końca tej demokracji nie może być, bo tam, gdzie jest wspólnota, tam ktoś musi być szefem. Nie mogą wszyscy kierować, bo wtedy się robi bałagan. Na posłuszeństwie się nie przegrywa nawet w kościele. Musimy popatrzeć na samego Chrystusa, bo Jezus jest zawsze wzorem dla nas wszystkich i to w każdym sektorze życia, i w ubóstwie, i w czystości, jak już o tym mówiliśmy, i także w posłuszeństwie. W posłuszeństwie Ojcu. Całe zbawcze dzieło Chrystusa oparte jest na Jego posłuszeństwie. Można powiedzieć, że Chrystus dokonał zbawienia człowieka i świata przez swoje posłuszeństwo. Przytoczmy niektóre teksty mówiące o posłuszeństwie Jezusa. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Dalej, przeto przychodząc na świat mówi o ofiary ani daru nie chciałeś, całopalenia ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekł, oto idę, z Twojej księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Sam Chrystus podczas publicznej działalności przedstawił swój życiowy program następująco. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Jan 4,34. Wierność tak pojętemu programowi została wielokrotnie powtórzona przez Pana Jezusa, a osiągnęła swój punkt kulminacyjny w agonii, w Getsemanii i śmierci na krzyżu. W Ogrójcu Jezus zakończył tajemnicze wahanie heroiczną gotowością wyrażoną w słowach: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jako Ty. A później na krzyżu zwieńczył swoje dzieło, przyjmując śmierć i przypieczętował jednym zdaniem: wykonało się. Pokora i posłuszeństwo Chrystusa wychwalał potem święty Paweł, gdy pisał w liście do Filipian: on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Filipian 2:6-8. Z tekstu wynika, że Chrystus zbawił nas właśnie przez posłuszeństwo. Przez posłuszeństwo Chrystusa zostaliśmy zbawieni, dlatego posłuszeństwo ma wartość zbawczą. Z postawy Jezusa wnioskujemy, że posłuszeństwo jest warunkiem otwarcia się na innych. Być posłusznym to znaczy być do czyjejś dyspozycji, to znaczy rozporządzać sobą dla kogoś. Filozof francuski Gabriel Marcel mówił o la disponibilité, o rozporządzalności, dysponowalności. Kto potrafi rozporządzać sobą, ten potrafi też innymi kierować. To jest znana zasada. Kto nie potrafi panować sobie samemu i kierować samym sobą, to jakże może kierować innymi wspólnotami? Trzeba to przypominać samorządowcom. Dysponowalność dla drugich jest warunkiem pełnienia funkcji społecznych. I na zakończenie, bo już trochę przedłużamy, ale już do końca dobijamy, powiedzmy jeszcze o bardzo ważnym warunku posłuszeństwa, jakim jest pokora. Człowiek zadufany, pyszny nie może być posłuszny, albo ma przynajmniej wielkie kłopoty z posłuszeństwem. Tylko ludzie pokorni zdolni są do posłuszeństwa. Pokora to wielki przymiot Pana Boga przede wszystkim. Jest taka książka Pokora Boga, w której autor zauważa, że gdyby Pan Bóg nie był pokorny, to już wielokrotnie ukarałby ludzką pychę, ludzką zarozumiałość. Mówimy, że Pan Bóg jest miłosierny i cierpliwy. Jest miłosierny, bo jest cierpliwy, jest pokorny. I przytoczmy na zakończenie przykład z życia świętego Tomasza z Akwinu, niedawno 28, obchodziliśmy jego wspomnienie. Wielki teolog i filozof XIII wieku, mówimy o nim, że jest najświętszy wśród uczonych i najbardziej uczony wśród świętych. Takie dwa krótkie epizody z jego życia, świadczące o jego pokorze, pokorze u tego wielkiego myśliciela. Epizod pierwszy. Tomasz przebywał jakiś czas w Bolonii jako wykładowca okresowy i nie był dobrze znany w klasztorze, i gdy wracał z zmęczony po wykładach, na furcie zatrzymał go braciszek dominikański, który powołując się na przełożonego, kazał mu iść ze sobą na zakupy. Tomaszowi nawet do głowy nie przyszło, że to może być jakaś pomyłka, nieporozumienie, i bez chwili wahania wziął koszyk i poszedł z braciszkiem na zakup kapusty. Braciszkowi się spieszyło, a święty Tomasz ze względu na swoją otyłość nie bardzo nadążał za braciszkiem, który z tego powodu na niego pokrzykiwał, a Tomasz tylko pokornie się usprawiedliwiał, że nie może. I drugi epizod, było to prawdopodobnie 6 grudnia 1273 roku, czyli pod koniec jego krótkiego życia. Tomasz miał wizję, w której Jezus powiedział do niego: Tomaszu, dobrze o mnie napisałeś. A co chciałbyś mnie, o co chciałbyś mnie prosić? Jaką nagrodę chciałbyś otrzymać? Tomasz miał odpowiedzieć: o nic, prócz ciebie samego. I po tym doświadczeniu miał powiedzieć: wszystko, co napisałem, wydaje mi się być słomą. Tomasz miał taki wielki respekt dla prawdy, dla tajemnicy, że to, co o tej tajemnicy powiedział i napisał, jest słomą. Jego zdaniem mówimy, a dokładnie paplamy o Bogu jak dzieci. To jest przykład pokory. Średniowieczni myśliciele, zanim zabrali się do pracy nad postępem filozofii, pilnie studiowali swoich poprzedników, bo uważali, że filozofia nie może być dziełem jednego, choćby najbardziej genialnego człowieka. Sądzili, że filozofia, podobnie jak każda wiedza, rozwija się dzięki cierpliwej współpracy następującej po sobie pokoleń, w której każdy wnosi ponad poprzednie, aby je przerosnąć. Jesteśmy niby karły siedzące na barkach olbrzymów, pisał Bernard Chartres. Dostrzegamy wtedy więcej rzeczy niż starożytni, a także rzeczy bardziej odległe. Nie zawdzięczamy tego jednak ani bystrości naszego umysłu, wzroku, ani wysokości wzrostu, lecz po prostu temu, że oni nas unoszą i podwyższają swą gigantyczną wielkością. Pamiętajmy zatem, że nie wszystko się od nas zaczyna. Pokora o tyle, co tyle, co prawda o sobie, pokora uzdalnia nas do ubóstwa, do czystości, do posłuszeństwa. Niech to będzie końcowy wniosek naszej katechezy. Bardzo dziękuję za cierpliwość i za małe przedłużenie.
Drodzy Państwo, dziękujemy księdzu biskupowi Ignacemu Decowi, ordynariuszowi diecezji świdnickiej, który dzisiaj wygłosił katechezę na antenie Radia Maryja.